Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Moim i Państwa gościem jest dr Łukasz Ziółkowski, specjalista chirurgii ogólnej. Witam Pana.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie doktorze, jednym z wielu bardzo istotnych badań jest gastroskopia. Powiedzmy na początek, czym jest gastroskopia, jakie są rodzaje gastroskopii?
Tak, gastroskopia jest bardzo istotnym badaniem, które pokazuje nam wszelkie choroby, przypadłości związane z górnym odcinkiem przewodu pokarmowego. Gastroskopia jest to wziernikowanie górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przełyku, żołądka i dwunastnicy. Tym badaniem możemy zbadać wszelkie dolegliwości związane właśnie z tymi odcinkami przewodu pokarmowego.
Wyróżniamy gastroskopię diagnostyczną i zabiegową, tak?
Tak. Jest to badanie, jest to procedura diagnostyczno-zabiegowa. To znaczy, że jednocześnie możemy, wykonując to badanie, zdiagnozować wszelkie choroby przewodu pokarmowego, jego górnego odcinka, a także niektóre z tych chorób wyleczyć, zaleczyć.
Możemy też pobrać jakiś wycinek do badania.
Oczywiście, to jest element właśnie gastroskopii zabiegowej, jeden z elementów polegający na pobraniu wycinków z przewodu pokarmowego albo z przełyku, albo z żołądka, bardzo rzadko też z dwunastnicy.
I wtedy wykonujemy badanie histopatologiczne i wiemy, czy coś złego się dzieje, tak?
Zazwyczaj tak, aczkolwiek nie jest to stuprocentowe badanie. Pobierając wycinki w trakcie gastroskopii, nie badamy całego narządu, aczkolwiek tylko jego fragment. Więc może być tak, że pobierzemy wycinki, a wynik tych wycinków będzie negatywny, co w 100% nie znaczy wcale, że choroby tam nie ma.
No może jest troszeczkę dalej, tam gdzie tego wycinka.
Może jest milimetr, pół milimetra właśnie dalej. Czasami niestety jest tak, że wycinki nie są trafione, że biopsja nie jest skuteczna i albo ją trzeba powtórzyć, no albo wdrożyć inne metody leczenia.
Panie doktorze, a jakie są wskazania do gastroskopii?
Bardzo dużo jest tych wskazań. Tak jak już mówiliśmy, jest to bardzo popularne i bardzo potrzebne nam i pacjentom badanie. Takim podstawowym wskazaniem do gastroskopii są objawy niestrawności. Popularnie to się mówi, no, czyli objawy dyspeptyczne.
Czyli?
Są to bóle brzucha, nadbrzusza zlokalizowane za mostkiem, tuż pod mostkiem, odbijania, wzdęcia, uczucie sytości, wypełnienia w brzuchu,
w
nadbrzuszu,
tak?
Uczucie pełności nawet po zjedzeniu małych posiłków. Też nudności, wymioty, zgaga, czyli taki refluks żołądkowo-przełykowy. Dodatkowo tym wszystkim objawom muszą towarzyszyć jeszcze inne objawy. Wiadomo, że nie jest tak, że jak boli nas brzuch, od razu musimy wykonać gastroskopię. Jest to bardzo fajne badanie, ale też często jest ono trochę nadużywane. Literatura podaje, że około 20% wszystkich wykonanych gastroskopii jest wykonana bez odpowiednich wskazań. To naraża pacjenta na niepotrzebne nieprzyjemności, naraża system ochrony zdrowia na niepotrzebne wydatki, wydłuża kolejki itd., itd. Tym wszystkim objawom, o których mówiłem, czyli objawom niestrawności, muszą towarzyszyć jeszcze inne dolegliwości.
A jak?
Na przykład niezamierzona utrata masy ciała. Pomimo tego, że jemy, przyjmujemy pokarmy, nam spada waga, tracimy masę ciała.
To tak musi, ta utrata masy ciała musi być taka znaczna, czy?
Dokładnie nie pamiętam, jak to jest w kilogramach, aczkolwiek no, chodzi o samą utratę ciała, taką niezamierzoną. Po prostu widzimy, że coś nas niepokoi.
Widzimy, że chudniemy.
Widzimy, że chudniemy, pomimo tego, że normalnie jemy, że nie traciliśmy tej wagi, że nie uprawiamy jakiegoś sportu, aktywności fizycznej, która by powodowała
tą
utratę, natomiast ta masa nam spada. Brak apetytu też jest wskazaniem. Co jeszcze? Nudności, wymioty, które nie przechodzą po prawidłowo wdrożonym leczeniu. Bóle brzucha, które też nie przechodzą nam po prawidłowo wdrożonym leczeniu. zwłaszcza u osób po 45 roku życia. Kolejnym wskazaniem jest taki dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób nowotworowych. Mhm. Czyli jeżeli ktoś z krewnych, z rodziców miał choroby nowotworowe górnego odcinka przodu pokarmowego, to też jest wskazanie do wykonania gastroskopii. Choroba refluksowa, czyli popularna zgaga, nadkwasota, też taka, która nie przechodzi po prawidłowo wdrożonym leczeniu, po leczeniu farmakologicznym. Mhm. Oczywiście krwawienia z przewodu pokarmowego, albo aktywne, albo podejrzenie takiego krwawienia z przewodu pokarmowego pod postacią na przykład dodatniego testu na obecność krwi w kale. Często jest to taki test, takie badanie zlecane przez lekarza rodzinnego. Biegunki, diagnostyka takich biegunek też jest wskazaniem do wykonania gastroskopii, bo jedną z przyczyn biegunek jest celiakia. Celiakia może się lokalizować we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, także w górnym jego odcinku, na przykład w dwunastnicy. Wtedy właśnie pobieramy pobieramy wtedy wycinki z dwunastnicy i diagnozujemy celiakię. Co jeszcze? No wiadomo, podejrzenie choroby nowotworowej. Kiedy lekarz rodzinny albo nawet my sami wyczuwamy w nadbrzuszu jakiś opór, jakiś guz przy badaniu. Kiedy mamy powiększone węzły chłonne, oczywiście stwierdzone przez lekarza rodzinnego, no bo wiadomo, że wielu pacjentów nie jest w stanie sobie samemu określić, że ma powiększone węzły chłonne albo nie.
Oczywiście.
Taka diagnostyka, takie badanie należy do lekarza rodzinnego. Pozostałe wskazania...
A przy podejrzeniu metaplazji jelitowej też, panie doktorze?
Znaczy podejrzenie metaplazji jelitowej...
Czy metaplazji, przy monitorowaniu metaplazji?
To do końca to nie jest wskazanie. Monitorowanie metaplazji to nie jest wskazanie do gastroskopii. Tak samo choroba wrzodowa, prawidłowo leczona bezobjawowo, nie jest wskazaniem do wykonania gastroskopii. Taką gastroskopię też możemy wykonać śródoperacyjnie, celem oceny zespoleń, celem oceny krwawień z przewodu pokarmowego. Co jeszcze? To są chyba takie
główne,
najbardziej główne wskazania do wykonania gastroskopii. Żylaki przełyku na przykład. Chorzy z marskością wątroby albo z podejrzeniem marskości wątroby albo z żółtaczką, u których musimy albo potwierdzić, albo wykluczyć obecność żylaków przełyku. Też wtedy wykonujemy taką gastroskopię. Często jest ona połączona właśnie z zabiegiem gumkowania, czyli tamowania krwawienia z żylaków przełyku.
Więc czego możemy się dowiedzieć dzięki gastroskopii? Jeszcze tak tutaj podsumowując troszeczkę.
Możemy się dowiedzieć o chorobach przełyku, żołądka i dwunastnicy. Takim jakby najbardziej, no nie wiem jak to powiedzieć, medialnym może wskazaniem, no to jest oczywiście nowotwory przewodu pokarmowego. W naszym kraju są specjalne programy rządowe, które umożliwiają profilaktykę wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego. Chodzi głównie o nowotwory, o guzy, raki przełyku i żołądka.
Panie doktorze, a jak pacjent powinien przygotować się do tego badania? Czy wymaga to hospitalizacji, czy po prostu przychodzi na badanie i wykonujecie je?
U większości osób nie jest wymagana hospitalizacja, nie jest to bardzo inwazyjne badanie i większość pacjentów toleruje dobrze to badanie bez żadnego ogólnego znieczulenia.
Więc może być w znieczuleniu, może być bez znieczulenia.
W większości przypadków takie badanie jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Polega ono na znieczuleniu gardła, tylnej ściany gardła roztworem lidokainy w aerozolu, czyli psika się po prostu do gardła kilka razy taki roztwór lidokainy, znieczula się wtedy gardło i układa się pacjenta na lewym boku.
Ale musi być naczczo.
Tak, to zaraz przejdziemy do tego, tak. Na lewym boku. Mówimy oczywiście pacjentowi, że musi rozluźnić mięśnie karku, musi
tak łatwo powiedzieć, ale jak
oddech.
To zrobić?
Dokładnie tak. nie może wydawać żadnych dźwięków. Wiadomo, badanie jest nieprzyjemne, ale jest do wykonania. Nawet u dzieci się wykonuje takie badanie i wprowadzamy gastroskop do przewodu pokarmowego. Takie badanie minimum powinno trwać 7 minut, czasami się przedłuża.
Właśnie, jak przebiega, panie doktorze, jak to wygląda? Wprowadzamy gastroskop do przewodu pokarmowego, wcześniej stosujemy to znieczulenie miejscowe albo ogólne, jeśli osoba jest bardziej wrażliwa i nie jest w stanie...
Znieczulenie ogólne jest zarezerwowane dla takich gastroskopii bardziej diagnostycznych, które trwają
dłużej,
tak się pisze, no, powyżej 15 minut albo wymagany jest jakiś zabieg. No wtedy się znieczula takiego pacjenta ogólnie i wykonuje się taką gastroskopię.
A jaki zabieg można wykonać poza pobraniem wycinków?
Na przykład miejscowe wycięcie niektórych nowotworów, guzów. Jeżeli są to nowotwory wykryte właśnie we wczesnym stadium, co umożliwia nam gastroskopia, jesteśmy w stanie usunąć takie nowotwory miejscowo. Przy pomocy elektrokoagulacji, pętli, klipsów usuwamy taki nowotwór miejscowo w granicach tkanek zdrowych. Oczywiście on idzie do badania histopatologicznego. Jeżeli się potwierdza radykalne usunięcie takiego nowotworu w całości, wtedy no, zazwyczaj nie jest już potrzebne, nie jest potrzebna żadna duża operacja, na przykład wycięcia całego żołądka.
Taka analogia z kolanoskopią mi się tutaj nasuwa odrobinkę, prawda?
Trochę tak.
Panie doktorze, a jakie powikłania mogą wystąpić? Choć oczywiście nie musi być tych powikłań, ale jakieś ryzyko jest.
Stosunkowo rzadko się zdarzają powikłania po gastroskopii. Najczęściej są to powikłania związane z chorobami poza przewodem pokarmowym, czyli związane z niewydolnością krążenia i niewydolnością oddechową. Wiadomo, że jest to nieprzyjemne badanie. Często dochodzi do podrażnienia trochę nerwu błędnego, co wiąże się, może się wiązać z zaburzeniami rytmu serca, z bólami w klatce piersiowej, z kołataniem, z zaostrzeniem niewydolności krążenia albo niewydolności oddechowej u pacjentów z POHP albo z astmą. Rzadko się zdarzają takie powikłania, ale oczywiście są one możliwe. Takim chirurgicznym powikłaniem, chyba najczęstszym, no to jest perforacja przewodu pokarmowego.
Wtedy jest problem.
Jest wtedy problem dla pacjenta i dla nas. Bardzo rzadko się ona zdarza, poniżej 1% chyba przypadków, nawet tam w granicach chyba 1 promila badań wykonywanych. Natomiast no jest ona możliwa. Krwawienia, nawroty krwawień po tamowaniu endoskopowym krwawień z przewodu pokarmowego też się zdarzają.
A czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania gastroskopii?
Takim bezwzględnym przeciwwskazaniem jest oczywiście brak świadomej zgody pacjenta na wykonanie takiego badania, tak jak na wszystkie inne procedury medyczne. Pomimo oczywiście udzielenia wyczerpującej informacji o tym badaniu i o konsekwencjach, o ryzyku, o innych rzeczach związanych z tym badaniem. Jeżeli nie mamy zgody pacjenta na takie badanie, wtedy nie możemy takiego badania wykonać.
Oczywiście.
To jest przeciwwskazanie bezwzględne. Istnieją oczywiście wskazania względne, czyli takie, które pozwalają nam wykonać badanie, jeżeli korzyści z wykonania takiego badania przewyższają ryzyko wykonania takiego badania. Mówimy tu o pacjentach z ostrą niewydolnością krążenia, z ostrą niewydolnością oddechową albo z ciężką, przewlekłą niewydolnością krążenia oddechową. Są to pacjenci bardzo obciążeni i rzeczywiście ryzyko takiego badania jest wtedy duże, związane właśnie z powikłaniami krążeniowo-oddechowymi, ale czasami musimy wykonać takie badanie dla ratowania życia, żeby na przykład nie musieć operować takiego pacjenta, no bo to jest wiadomo większe obciążenie wtedy dla organizmu niż wprowadzenie gastroskopu i powiedzmy zatamowanie krwawienia z przewodu pokarmowego.
Panie doktorze, i powiedzmy na koniec, dlaczego diagnostyka, wczesna diagnostyka, profilaktyka jest tak ważna i nie powinniśmy się w zasadzie jej obawiać i działać w myśl zasady, lepiej zapobiegać niż leczyć. To zdaje się jest te słowa w waszej przysiędze, tak? Lekarskiej, hipokratesy.
Tak. Tak jak pani powiedziała, zawsze jest lepsza profilaktyka niż samo leczenie.
Więc zachęćmy naszych widzów, panie doktorze.
Zachęcamy bardzo naszych widzów do wykonywania gastroskopii. tak jak już mówiliśmy, no myślę, że takim najlepszym wskazaniem no to jest profilaktyka chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. To jest taka dziedzina, takie zagadnienie, które myślę, że zachęci osoby do wykonywania gastroskopii. No, chodzi tutaj o nowotwory, o raki żołądka, raki przełyku. Wcześniej wykryte, we wczesnym stadium umożliwiają nam wczesne włączenie leczenia, mniej inwazyjnego, takiego leczenia, które nie wiąże się z operacją wielką, z powikłaniami po operacjach i które jest skuteczne we wczesnym stadium.
I które zwiększają szanse na zdrowie i życie.
Zwiększają szanse na zdrowie i życie pacjenta.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że gościem programu z medycyną na ty był dr Łukasz Ziółkowski, specjalista chirurgii ogólnej.
Dziękuję.